各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Dzisiaj znaleźliśmy szereg piór ptasich, piór z ptasich ogonów. Może to pióra sroki, ale ściśle rzecz biorąc, te pióra nie pochodzą od sroki, pochodzą od jakichś innych ptaków. Nie wiadomo skąd się wzięły, może spadły z nieba, może za mało jest teraz srok i inne ptaki musiały tutaj zrzucić się do tej puli piór. Ale chyba musimy zostawić, odłożyć na bok te pióra ptasie i wrócić do omawiania metody. Chociaż czy ja wiem, wydaje się, że ludzie tutaj, wszyscy tutaj lubią słuchać różnych historii. Kiedy zaczynam mówić o metodzie, to twarz wszystkich twarzy się zmieniają, jakoś zapadają. No ale nie można cały czas opowiadać różnych historii, a więc będę kontynuował mówienie o metodzie. Dzisiaj rano mówiliśmy o różnych problemach, które mogą się pojawić podczas stosowania metody praktyki. Mówiliśmy o tym, że każda metoda ma jakieś swoje słabe strony. Jakiś taki obszar, w którym mogą pojawić się kłopoty podczas stosowania tej metody. I omówiliśmy kilka metod i właśnie te słabe strony czy problemy, które mogą się pojawić. Przekonaliśmy się, że szczególnie osoby, które już zapoznały się z szeregiem metod, które uczestniczyły już w wielu odosobnieniach, właśnie takie osoby, ponieważ próbowały różnych praktyk, różnych metod i czasem jakąś metodę, czy jakieś metody stosowały, czy stosują już od dłuższego czasu, mogą właśnie napotkać takie problemy. Stosują jakąś metodę i w pewnym momencie jakby stają w miejscu, nie są w stanie zrobić dalszych postępów, pogłębić praktyki dzięki tej metodzie. Więc dlatego mówimy właśnie między innymi z myślą o takich osobach, by im pomóc w praktyce, mówimy o tych słabych stronach różnych metod i będziemy teraz kontynuować omawianie kolejnych metod, ich słabych stron, po to, żeby właśnie jeżeli napotkamy kiedyś takie problemy, żebyśmy po pierwsze byli świadomi, że mogą się pojawić, a po drugie wiedzieli, jak sobie z nimi radzić.
Breath may arise.
Więc omawiając wcześniej kilka metod praktyki i problemy z nimi związane, mówiliśmy o tym, że jednym z problemów jest to, że zamiast stosować daną metodę, raczej o niej myślimy. Myślimy o jej stosowaniu albo wyobrażamy sobie coś, zamiast po prostu ją stosować. I ze względu na to między innymi wspominaliśmy o tym, że metoda świadomości oddechu jest godna polecenia, ponieważ jest taką bardzo konkretną, namacalną metodą. Oddech jest czymś bardzo konkretnym, jest zawsze obecny, wyczuwalny, jakby bezpośrednio dostępny w każdej chwili. Jest w każdej chwili swojego życia oddychamy od samego początku. Jeżeli przestaniemy oddychać, to wiadomo, co się dzieje. Także można powiedzieć, że w każdej chwili naszego życia, póki żyjemy, ten oddech jest obecny, i mamy do niego dostęp. I w związku z tym jest w tym sensie czymś stałym, czymś, co jest w każdej chwili obecne i dostępne. Jednak również przy tej metodzie świadomości oddechu, mogą pojawić się różne problemy. Ta metoda też ma swoje słabe strony. I głównym problemem tutaj może być kontrolowanie tego oddechu. Chodzi o to, że mimo, że oddech jest w każdej chwili obecny, oddychamy cały czas, to rzadko robimy to świadomie. Ile razy, można zadać pytanie, ile razy świadomie kierujemy uwagę na oddech, zwracamy uwagę na oddech podczas oddychania? No, prawie nigdy. W zasadzie to, jeżeli przychodzimy na takie odosobnienie jak to i słyszymy takie zalecenie, taką radę, żeby właśnie świadomie oddychać, kierować uwagę na oddech, często dopiero wtedy jakby zaczynamy robić to świadomie i celowo. Na co dzień, mimo że ten oddech cały czas jest, to rzadko sobie go uświadamiamy. I tutaj problem może wiązać się z tym, że nasz umysł, jeżeli jest w stanie sporego rozproszenia, jest mało subtelny, może być gruby, wtedy oddech może być trudno wyczuwalny. Szczególnie jeżeli dochodzą jakieś bodźce, jakieś wrażenia z ciała, często silniejsze niż ten oddech, który może być dosyć subtelny, to po prostu pośród tych różnych wrażeń płynących z ciała, wrażeń fizycznych, akurat to wrażenie oddechu, to wrażenie oddychania może być na tyle słabe, że trudno nam je odnaleźć i wyraźnie poczuć. Wtedy, kiedy tak się dzieje, możemy zacząć właśnie kontrolować oddech w ten sposób, że aby ten oddech jakoś bardziej poczuć, żeby jakoś się z nim skontaktować, możemy zacząć jakoś nim manipulować, jakoś go tak nasilać, żeby go bardziej poczuć. Jakoś zacząć używać siły do tego, aby ten oddech stał się bardziej wyczuwalny, bardziej wyraźny. Jeżeli tak robimy, no to wtedy może się pojawić napięcie związane z tym, z takim siłowym podejściem i ten oddech staje się nienaturalny. To napięcie możemy zacząć odczuwać w ciele, może się kumulować w ciele i może się pojawić uczucie dużej niewygody z tym związane. Takie wrażenia nieprzyjemne mogą się pojawiać w klatce piersiowej, kiedy staramy się właśnie jakoś tak siłowo podejść do oddychania, jakoś ten oddech bardziej uwydatnić. Wtedy w klatce piersiowej może się pojawić wrażenie jakiegoś ucisku albo duszności. Może się też, mogą się takie nieprzyjemne odczucia pojawić w głowie, w rejonie głowy. Też może być to ucisk głowy, jakiś ból głowy. To może być związane z tym, że staramy się, ponieważ wiemy, że zgodnie z zaleceniami związanymi ze stosowaniem tej metody powinniśmy wyczuwać ten oddech przy nozdrzach. To, że powietrze wpływa i wpływa przez nozdrze, więc próbujemy tam odnaleźć ten oddech. Jeżeli trudno nam to zrobić, to właśnie pojawia się napięcie, jakieś takie siłowe podejście, forsowne i to może prowadzić do tych sensacji nieprzyjemnych w głowie. A więc widać, że nawet przy takiej metodzie jak doświadczenie oddechu, jak świadomość oddechu, takiej bardzo bezpośredniej, namacalnej, konkretnej mogą się pojawić właśnie tego typu problemy związane zasadniczo z kontrolowaniem, z próbą kontrolowania oddechu zamiast po prostu doświadczania go. I inna metoda, o której wspominaliśmy, to metoda wykorzystująca świadomość umysłu, czyli znaczy mówiąc jedną z sześciu świadomości zmysłowych. W tym wypadku chodzi o sam umysł. Mówiliśmy o metodzie recytacji, czy powtarzaniu, metodzie powtarzania imienia Buddy albo Bodhisattwy, czy powtarzaniu jakiejś mantry, ewentualnie jakiegoś krótkiego sformułowania z sutry, czy z jakichś tekstów. I wykorzystujemy tutaj właśnie tą funkcję myślenia. Przy czym to, co recytujemy, to, co powtarzamy, to jest tak zwana właściwa myśl. Może to też być jakieś krótkie sformułowanie, na przykład huato, jakieś sformułowanie huato. I to jest metoda też dosyć konkretna, ponieważ kiedy to sformułowanie, to słowo czy kilka słów, sformułowanie rzeczywiście jest obecne w umyśle, jesteśmy świadomi obecności, no to po prostu jest jakby oczywiste, że jakby te słowa są w umyśle. Więc o tyle jest to metoda, podobnie jak oddech, który jest, jak już go czujemy, no to wiadomo, że go czujemy. Podobnie jest tutaj z tą metodą recytacji czy powtarzania. Ale ta metoda też ma swoje słabe strony, które mogą się pojawić podczas jej stosowania. Mianowicie, jeżeli i jakby wiąże się to właśnie z tym, że wykorzystujemy tutaj myślenie, mimo że w zasadzie chodzi o tę jedną, tak zwaną właściwą myśl. Ale ponieważ jakby stosując tę metodę, jako pobudzamy, wykorzystujemy czy angażujemy właśnie funkcję myślenia, to może właśnie prowadzić do problemów. Ponieważ w naszym umyśle no, na ogół jest wiele różnych przypadkowych, błądzących, złudnych myśli. Można powiedzieć, że jest mnóstwo takich myśli, które gdzieś krążą w naszym umyśle, tworząc cały taki, no, cały taki potok myśli. I w związku z tym, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, których umysł jest taki bardzo aktywny, a jednocześnie rozproszony, może się pojawić problem, że w tym potoku, w tej powodzi myśli, moc tego, jakby tego strumienia myśli może być bardzo duża, może być trudno wyłuskać właśnie tę jedną właściwą myśl, tę właśnie to słowo, czy tę frazę, którą mamy powtarzać, którą mamy recytować. Może się okazać, że ten strumień myśli, różnych myśli, jakby przytłacza tę właśnie tę jedną właściwą myśl. I trudno nam jakby ją utrzymać w umyśle, ponieważ inne myśli się wciskają i jakby zaczynają dominować, jakby przesłaniają tę jedną właściwą myśl. I trudno nam utrzymać ciągłość stosowania tej metody. Trudno nam rzeczywiście świadomie recytować chwila po chwili tę frazę. Inny problem, który może się z tym, może się wiązać ze stosowaniem tej metody, to dzieje się tak wtedy, jeżeli jakby przestajemy być tak naprawdę świadomi, przestajemy zdawać sobie sprawę, czy faktycznie recytujemy to, czy nie recytujemy, czy rzeczywiście ta właściwa myśl, ta fraza jest akurat naszą myślą, czy nie. Czasem wydaje się, że jest, czasem, że nie ma. Tak naprawdę staje się to bardzo takie mgliste, niejasne. I dzieje się tak na ogół dlatego, że jakby powtarzanie tej frazy staje się czymś, staje się pewnym nawykiem, staje się czynnością nawykową, takim, można powiedzieć, takim samograjem, czymś, co robimy automatycznie. Tak naprawdę jakby nie robimy tego świadomie, nie robimy tego uważnie. I wtedy rzeczywiście ta metoda traci swoją moc. Trudno jakby pogłębić praktykę, sprawić, żeby ta praktyka nabrała rozpędu, ponieważ no, ta metoda staje się taka mglista, niewyraźna i trudno nawet złapać ten moment, kiedy gdzieś odpływamy w przypadkowe myśli, kiedy gubimy tę recytację. Czasem ona wraca, po prostu nie jesteśmy tak naprawdę świadomi tego, co robimy. Tak więc nawet przy tej metodzie recytacji czy powtarzania, no, może jest bardzo taka konkretna, można powiedzieć namacalna, na poziomie myśli mogą się pojawić właśnie problemy związane z takim natłokiem przypadkowych, z tym strumieniem myśli i z takim nawykowym, automatycznym jakby wpadaniem w taki nawyk, który jakby niweczy to świadome, zaangażowane stosowanie tej metody. Jeżeli chodzi o te problemy, słabe strony metod, o których mówiliśmy, to taką jakby zasadniczy sposób radzenia sobie z nimi polega na rozluźnieniu. Ponieważ przekonaliśmy się, że często ludzie, którzy przychodzą na odosobnienie, przychodzą z takim stanem umysłu pełnym pośpiechu. Chcą tutaj na tym odosobnieniu szybko coś zrobić, szybko coś osiągnąć, szybko coś poczuć, szybko coś zdobyć. Może dlatego, że jeżeli przyjeżdżają powiedzmy raz do roku na takie odosobnienie, może to z tego wynika. No, przyjeżdżają na odosobnienie i może gdzieś w głębi ducha czują, no muszę coś z tego mieć, z tego odosobnienia. Więc starają się jak najszybciej, pośpiesznie jakby uzyskać jakieś efekty. I no to właśnie takie nastawienie umysłu może jakby prowadzić do dalszych problemów. Ponieważ jeżeli na przykład praktykujemy z oddechem, świadomość oddechu i staramy się od razu, bardzo szybko wyczuć ten oddech i skupić się na nim, ale nasz umysł jest jeszcze zbyt rozproszony, zbyt rozedrgany, jesteśmy wystarczająco rozluźnieni, no to ze względu na ten pośpiech, tą chęć uzyskania szybkich rezultatów, możemy zacząć jakoś właśnie siłowo podchodzić do praktyki, właśnie nasilać ten oddech, czy jakoś manipulować nim po to, żeby go lepiej poczuć. I to może prowadzić do dalszych napięć w ciele i jakby do tych problemów, o których mówiliśmy wcześniej. To samo z innymi metodami, o których mówiliśmy. Jeżeli na przykład praktykujemy z metodą świadomości całego ciała i staramy się jakoś tak bardzo szybko złapać tą metodę i jakby poczuć to ciało i utrzymywać tę świadomość ciała, ale ciało nie jest jeszcze wystarczająco rozluźnione, jest szereg napięć w ciele, umysł też nie jest wystarczająco stabilny czy klarowny, no to jakby pojawi się tylko frustracja, ponieważ nie jesteśmy w stanie rzeczywiście ogarnąć świadomością tego ciała i utrzymywać tej świadomości. To samo dotyczy tego podejścia polegającego na stopniowym budowaniu, poszerzaniu świadomości ciała. Podobna sytuacja dotyczy metody recytacji. Recytacji imienia Buddy, czy jakiejś frazy, czy łato. Jeżeli staram się za wszelką cenę utrzymywać tę frazę, czy to słowo w umyśle, jesteśmy przekonani, no, że w każdej chwili musi to być obecne, musi mieć tego świadomi. Staram się za wszelką cenę to utrzymać, no, ale jednocześnie umysł jakby nie jest jeszcze w pełni tego przygotowany. No to też ten pośpiech i takie poczucie, że to jest coś bardzo naglącego, może prowadzić do jakichś napięć i też takiego podejścia siłowego. Albo przy tych różnych metodach możemy zacząć, ponieważ nie jesteśmy w stanie naprawdę czegoś poczuć oddechu czy ciała, możemy zacząć sobie wyobrażać, że to się dzieje. Wyobrażać sobie oddech, czy wyobrażać sobie to całe ciało, że je czujemy. Albo może się to przerodzić w jakieś myśli, tak jak przy huato, czy przy recytacji. Że zaczynamy bardziej myśleć, generować myśli, niż rzeczywiście recytować albo zgłębiać huato. Tak więc właśnie to nastawienie taki dążący umysł, dążący do szybkiego osiągnięcia jakichś efektów i to, co z tym związane, jakieś wewnętrzne napięcie ciała, jednocześnie rozedrganie umysłu, powoduje, że jakby sami sobie rzucamy kłody pod nogi, czyli tworzymy takie warunki, w których ten obiekt skupienia, obiekt, na którym chcemy skupić uwagę, którego chcemy być świadomi, czy to jest oddech, czy ciało, czy właśnie jakaś fraza, jakaś ta właściwa myśl, którą recytujemy, sam ten obiekt staje się niejasny i niestabilny, ponieważ nasz umysł jest rozedrgany, jest w ciągu takim pośpiechu, jest mało usubtelniony, a więc nie jest w stanie tak naprawdę utrzymywać tej uwagi skupionej, stabilnej na tym przedmiocie medytacji. I ten przedmiot jest jakby też w związku z tym niestabilny w naszej świadomości. A więc ze względu na to taką podstawową radą tutaj jest rzeczywiście rozluźnienie i takie odpuszczenie takiego pośpiechu i takiej chęci zdobycia czegoś jak najszybciej. Czyli jeżeli siadamy do medytacji, powiedzmy, to najlepiej po prostu zacząć właśnie od tego, o czym mówiliśmy, od ustanowienia takiego solidnego fundamentu pod praktykę. Czyli przyjmujemy właściwą postawę, dbając o te wszystkie elementy właściwej postawy ciała. I kiedy przyjmiemy taką postawę, wtedy ona sprzyja właśnie rozluźnieniu. Mięśnie mogą się rozluźnić, całe ciało może się rozluźnić. I jednocześnie, ponieważ jakby zwracamy uwagę i skupiamy już, dbając o tą postawę właściwą, już skupiamy swoją uwagę na ciele, więc jakby już to powoduje pewną stabilność i powoduje, że umysł wraz z harmonizacją ciała poprzez przyjęcie tej właściwej postawy i rozluźnienie ciała, jednocześnie harmonizuje się umysł, ponieważ staje się bardziej stabilny, skupia się w takim stabilnym przedmiocie, jakim jest w tym wypadku ciało. I kiedy ustanowimy ten taki solidny fundament właściwej postawy rozluźnienia, nie musimy od razu śpieszyć się, od razu łapać tego przedmiotu, przedmiotu skupienia. Czyli nie musimy od razu szukać tego oddechu za wszelką cenę, czy jakoś próbować ogarnąć świadomością całe ciało. Możemy po prostu siedzieć przez jakiś czas, nie robiąc niczego, nie stosować żadnej metody. Można by powiedzieć, że to jest w tym momencie taka ta metoda, o której wspomnieliśmy, metoda samego siedzenia. Po prostu siedzimy w tej właściwej, rozdzielonej postawie i dbając o to, żeby ona taka pozostała, i nie rozpoczynamy stosowania żadnej metody. Wtedy umysł, może się ciało jest rozluźnione, umysł też jest rozluźniony. Wtedy niż umysł się jako rozjaśnia, czy wysubtelnia. Kiedy umysł jest rozedrgany, taki w ciągłym pośpiechu, to tak naprawdę jest mało wyczulony na bodźce. Jeżeli wtedy staramy się odszukać oddech, czy odszukać jakby wrażenia w ciele, płynące z ciała, czy ogarnąć świadomością całe ciało, ten taki, można powiedzieć, gruby umysł, czy mało wysubtelniony, rozproszony umysł, po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Więc kiedy siedzimy w takiej rozluźnionej, stabilnej postawie, umysł staje się wtedy na tyle subtelny podczas tego samego siedzenia, że w pewnym momencie jesteśmy w stanie rzeczywiście w sposób naturalny wyczuć bodźce płynące z ciała, wyczuć oddech. Nie musimy jakoś go szukać czy łapać. On w sposób naturalny, jakby czujemy ciało, czujemy, że ciało się porusza w rytm oddechu. I kiedy to poczujemy, wtedy możemy spokojnie przenieść uwagę na nozdrza i skupić, starać się utrzymać, zacząć utrzymywać uwagę właśnie na powietrzu przepływającym przez nozdrza i podjąć praktykę świadomości oddechu. To samo na przykład dotyczy tych metod świadomości całego ciała, czy stopniowego budowania tej świadomości ciała. To samo dotyczy recytacji. Nawet kiedy podczas recytacji pojawiają się jakieś przypadkowe myśli, to po prostu akceptujemy to, nie przejmujemy się tym, tylko staramy się spokojnie kontynuować recytację. Nie utrzymujemy takiego nastawienia pełnego pośpiechu, że w każdej chwili, że nie może być żadnych myśli. Staramy się wtedy te myśli jakoś wypierać, tylko po prostu spokojnie, przy takim bardziej stabilnym umyśle, staramy się recytować. Te myśli przypadkowe gdzieś będą być może na peryferiach gdzieś tam przepływać, ale nie wytrąca nas to z równowagi. Także w takim stanie tego przygotowania do wykorzystania tej metody samej w sobie, nawet jeżeli w ciele, już takim bardziej rozluźnionym, z wyciszonym umysłem, dostrzegamy jakieś przypadkowe, błądzące myśli, czy w ciele nawet są jakieś napięcia jeszcze wyczuwalne, po prostu nie przejmujemy się tym, przyjmujemy to do wiadomości i nic z tym nie robimy. I to też prowadzi do wyciszenia, uspokojenia umysłu, harmonizacji ciała i umysłu i tworzy taki silny fundament, który pozwala następnie dokonać wyboru i podjąć tę metodę, która akurat w danej sytuacji jest dla nas najlepsza, która wydaje nam się najlepsza. Także to, co jest tutaj istotne, to aby nie śpieszyć się, tylko po prostu ustanowić taki solidny fundament. Podstawa to jest rozluźnienie i następnie przez jakiś czas nie podejmować żadnej metody, po prostu trwać w tym stanie rozluźnienia, wyciszenia i dopiero w pewnym momencie spokojnie podjąć jakąś metodę i starać się ją kontynuować. A więc najważniejsza sprawa to właśnie rozluźnienie. zarówno rozluźnienie ciała, jak i rozluźnienie umysłu. W tym sensie, aby odpuścić, rozluźnić czy odpuścić nastawienie dążenia do czegoś, osiągania czegoś, szukania czegoś. Po prostu rozluźniamy ciało i umysł i wtedy w sposób naturalny będziemy w stanie właściwie stosować metodę i zyskiwać jakieś rezultaty, czy zbierać owoce stosowania tej metody.